Moi drodzy, kolejna już nasza katecheza przygotowująca do spotkania z prymasem podczas jego beatyfikacji. Przypomnę, podczas ostatniej katechezy przyglądaliśmy się postaci księdza prymasa Wyszyńskiego w perspektywie tajemnicy Wieczernika i jego heroicznej wprost miłości do drugiego człowieka. Odkrywaliśmy, że prymas nie miał co do tego żadnych wątpliwości, iż jego posługa polega przede wszystkim na posłudze Chrystusa, jaką jest obmywanie nóg tym wszystkim, do których zostaje posłany, ale także i do tych, obmywanie nóg tym, którzy byli jego przeciwnikami. Po prostu chciał służyć miłością. Wiemy, że Pan Jezus z Wieczernika udał się do Ogrójca. I dzisiaj podczas tej konferencji chcielibyśmy także, towarzysząc Jezusowi i całej tajemnicy rodzącego się w ten czas Kościoła, postrzec prymasa jako tego, który utożsamia się bardzo mocno z Chrystusem, dobrym pasterzem. Chrystusem, który dokonuje naszego zbawienia poprzez tajemnicę śmierci na krzyżu i zmartwychwstania, ale wiemy o tym, że ta tajemnica rozpoczyna się właśnie przede wszystkim jej szczyt, wtedy, kiedy opuszcza Jezus Wieczernik i idzie na modlitwę do Ogrójca. Jest to modlitwa ubogiego, modlitwa, który już doskonale wie, że tylko może zdać się na wolę samego Ojca. Sprawy zaszły tak daleko, że już my sami od siebie nic praktycznie nie możemy, jak tylko uzgodnić wolę swoją z wolą Ojca i zawierzyć. Moi drodzy, wiemy o tym, że tajemnica bycia ubogim duchem w życiu prymasa była bardzo mocna. To się wiązało przede wszystkim z jego wrażliwością na ubóstwo, krzywdę i na ludzkie cierpienia. I myślę, że tu nie musimy się przekonywać, bo wystarczy tylko zajrzeć do jakiejkolwiek wypowiedzi prymasa, czy otworzyć jakąkolwiek stronicę jego życia, czy przed wojną, czy po wojnie, czy już przed samą śmiercią, to on zawsze okazywał taką wyjątkową empatię. Usuwał się w cień, a sprawy innych nosił w swoim sercu. Dodajmy, że przy natłoku wielkich zajęć i spraw do rozwiązywania, to także graniczy z wielką heroicznością. To jest także jedna z wielkich jego cnót heroicznych i dlatego będziemy go nazywać błogosławionym. Można by też tak powiedzieć za księdzem arcybiskupem Michalikiem, że każda chwila jego życia przybliża nam prawdę, iż Kościół i Polska, a więc konkretni ludzie, zawdzięczają więcej, niż zwykliśmy o tym mówić. A tym bardziej, że już odchodzą od nas świadkowie tamtych dni i tych konkretnych wydarzeń. Może ta beatyfikacja, kiedy wrócimy na nowo do prymasa, już jako tego, którego będziemy oficjalnie w kościołach naszych przyzywać jako błogosławionego i patrona pewnie naszej ojczyzny, naszych codziennych spraw, to ta postawa i to, ta cała głębia jego życia, właśnie to, co ksiądz arcybiskup Michalik podpowiada, że zrobił więcej niż my możemy dzisiaj rozpoznawać, że to dopiero będziemy odczytywali. Przyglądnijmy się tej tajemnicy ubóstwa ducha, takiego ogołocenia prymasa. Wiemy o tym, że to się zaczyna już bardzo wcześnie, w jego dzieciństwie. Był przy śmierci matki, a potem z powodu słabego zdrowia przyjmuje święcenia dużo później. Wiemy o tym, że także później w kapłaństwie, skoro tylko zaczął być już pomiędzy ludźmi, to kwestia społecznej niesprawiedliwości stała się tematem jego zainteresowań naukowych oraz duszpasterskich. W czasie powstania warszawskiego opatrywał rannych. Nie jeden raz przygotowywał też ich na śmierć. Był oddanym kapelanem lasek. W duszpasterstwie wrażliwość na los polskich rodzin okazywał podczas każdej wizytacji parafialnej, gdy kształtował chrześcijański klimat rodziny, ale także i szkoły. Zawsze zauważał dzieci, młodzież, rodziny. Błogosławił, odpowiadał na listy, a wymownym świadectwem są zachowane fotografie. Dokumentują one miłującą obecność Ojca pośród dzieci i to w różnym wieku i przy różnych okazjach. Wzruszają zwłaszcza te fotografie, które dokumentują jego spotkania z chorymi w szpitalach. O wielkim sercu prymasa, jego człowieczeństwie mówią także świadectwa bliskich z rodziny, ale także i domowników. Wiemy o tym, że u boku syna prymasa swoją starość przeżywał ojciec, a gdy tylko to było możliwe, odwiedzał grób matki w Andrzejewie. Pukiel z jej włosów jak relikwie zachował dla siebie. Do swoich domowników podczas Wigilii 1963 roku mówił: a ponieważ jesteście darem Boga, muszę się do was odnosić jako do daru Bożego, który przyjmuje się zawsze z wdzięcznością. Odnoszę się do was z prawdziwym szacunkiem, miłością, a wydaje mi się, że także ze sprawiedliwością i uczciwością. Myślę, że udaje mi się przezwyciężyć moją ludzką słabość, nieudolność i nieumiejętność, aby was szanować. Moi drodzy, prymas sam przyznał, że to dzięki Bożej łasce udało mu się stworzyć na Miodowej atmosferę rodzinną, której członkowie się miłują, sobie ufają, wzajemnie szanują, doceniają różnorodną pracę i posługę, a wszystko dla jednego celu, jakim jest chwała Boża. Modlił się za swoich, pamiętał, kochał, a przykładem uczył dobrze czynić sobie wzajemnie, przykładem własnego życia. Spokój, ład, wdzięczność, radość, wyrażana często poczuciem humoru i modlitwa, wyrażały jego ojcowską naturę. Szczególnie bliski był księdzu prymasowi świat kobiecy. Patrzył na niego przez pryzmat miłości i czci do Matki Bożej. Co do roli niewiasty w świecie i w apostolacie w kościele, prymas wyprzedził wskazania soborowe. Panie z instytuty stały się błogosławieństwem jego życia i pracy w cierpieniu i wypracowywaniu wizji duszpasterskiej, prowadzenia kościoła. Sam mówił, że nie można właściwie zrozumieć mistycznego ciała Chrystusa bez pomocy niewiast, tak samo jak misji Chrystusa bez roli i obecności Maryi w życiu. A źródłem tej postawy było jego synowskie zjednoczenie z ojcem na modlitwie, z którego czerpał moc i siłę do pracy, wytrwałość w noszeniu cierpień i upokorzeń, a nade wszystko, że nigdy, także w chwilach, gdy był całkowicie niezrozumiany, zdradzany, opuszczony, nigdy nie przestawał kochać i wybaczać. Modlitwa jego więc to najbardziej prywatna, najczęściej musiała przypominać modlitwę Jezusa z Ogrójca. Tym bardziej, moi drodzy, że u końca swojego życia sam prymas wyznał, że jego życie to jeden Wielki Piątek, a Wielki Piątek zaczyna się od Ogrójca. Wróćmy więc do tego, co możemy wyczytać w tajemnicy życia Chrystusa, gdy chodzi o to spotkanie z Nim w Wielki Piątek, który zaczyna się od Ogrójca. Pamiętamy, że apostołowie i Jezus po psalmach udali się na Górę Oliwną, po odśpiewaniu tych psalmów związanych z celebracją Paschy. Było to ulubione miejsce Jezusa, do którego udawał się na nocną, częstą modlitwę, zwłaszcza gdy przebywał w Jerozolimie i nauczał w świątyni. W taki sam sposób zakończyła się więc i ostatnia wieczerza. Komentatorzy podkreślają, że gdyby Jezus nie uniżył samego siebie, spory o pierwszeństwo i wizję królestwa mogłyby doprowadzić do jeszcze większej kłótni. Myślę o apostołach, którym Pan Jezus umył nogi. W tej już ułagodzonej sytuacji idzie też z odwagą naprzeciw wezwaniu, by za nas oddać życie i nas zbawić. Ośmiu swoich najbliższych pozostawia za bramą wejścia do ogrodu. Może myśli Jezus, by w kontekście tego, co uczynił i powiedział we wieczerniku, teraz na modlitwie raz jeszcze przemyśleli i przedyskutowali między sobą to wszystko, o co się posprzeczali. a świadków przemienienia na górze Tabor, które zapowiadało chwałę krzyża, zabiera w głąb ogrodu ze sobą. Pewnie Jezus uznał, że są bardziej przygotowani na towarzyszenie Mu podczas męki, którą zapowiadał, ale się pomylił. Jego wyznanie i prośba: smutna jest moja dusza aż dotąd aż do śmierci, bądźcie tu i czuwajcie, odsłaniają, jak w duszy Jezusa zaszła wielka zmiana. Wypełniał ją ludzki lęk i nieoczekiwanie stał się jakby innym człowiekiem. Zupełnie został opuszczony przez wszystkich. Jezus od początku, moi drodzy, wiedział o swojej męce, że go czeka. Znał na pamięć proroctwa i przygotowywał się na tą chwilę, kiedy nauczał, zwłaszcza apostołów, i pragnął, by się ta chwila spełniła. Gdy nauczając wypowiadał słowa: mam chrzest przyjąć, jakże ogarnia mnie pragnienie, żeby już się spełnił, to zanotował święty Łukasz. I nie okazał lęku w ten czas, a było to w czasie, jak pisze święty Łukasz, gdy zbliżały się dni jego odejścia i postanowił udać się do Jerozolimy, miasta, które zabija proroków. Według świętego Jana, kiedy powiedział do uczniów: chodźmy znów do Judei, oni odpowiedzieli: rabbi, dopiero co Judejczycy próbowali cię ukamienować i znowuż tam pójdziesz? Tylko jak pamiętamy, Tomasz, zwany Didymos, z odwagą deklarował: chodźmy i my, aby z nim umrzeć. Dlaczego teraz w Ogrójcu Jezus odczuwa lęk i strach? Moi drodzy, bo istnieje wielka różnica między tym, że wiemy o czymś, na przykład, że któregoś dnia umrzemy, a chwilą, gdy to, co już wiemy, się zaczyna, na przykład, gdy lekarz zwiastuje nieuleczalną chorobę i opowiada, że zostało nam najwyżej kilka tygodni albo miesięcy życia. Wtedy diametralnie zmienia się nasza perspektywa śmierci. W tajemnice agonii więc, moi drodzy, są wpisane jak gdyby trzy wątki bardzo mocne proroctwa proroka Izajasza, zaczerpnięte z pieśni o słudze Jahwe. Pierwszy wątek bardzo mocny. Zacytujmy tylko fragment, ten istotny, żeby go odkryć. Jednoznacznie Biblia to tłumaczy tak: wolą Jahwe było zetrzeć go w cierpieniu, skoro oddał się na ofiarę przebłagalną. Chrystus wiedział to wszystko i teraz w obliczu tego, co ma się wydarzyć, rozpoczyna swą pierwszą stację męki w swojej ludzkiej naturze. Pewnie modlił się słowami psalmu 22, do którego powróci jeszcze raz na krzyżu. Ale to jest to cierpienie fizyczne, zewnętrzne, bardzo mocne. Wiemy o tym właśnie, jest jaką związane z taką przygodnością naszego istnienia. Ale jest jeszcze drugi, bardzo istotny moment tego wejścia Chrystusa w mękę. Ten drugi moment tajemnicy, która spełnia się według proroka Izajasza, można by określić słowami: wszyscy zbłąkaliśmy się jak owce, na manowce zszedł każdy ze swej drogi, a Pan jego wydał za nasze grzechy. Moi drodzy, ból związany z cierpieniem ducha. Tam było ciało, a teraz już duch. I wizja cierpienia ciała jest tak wielki, że można jeszcze teraz dołożyć jeszcze jeden bardzo mocny, duchowy, brzemię naszych grzechów. Ramiona Syna Bożego zostały obarczone wszystkimi grzechami świata. Wiemy, jak straszne staje się poczucie winy z powodu popełnionego jednego grzechu, na przykład zabójstwa, na skutek niezawinionego wypadku. Jak to chodzi za człowiekiem? A Jezus został obarczony całą winą grzechów ludzkości, popełnianymi nie na skutek błędu czy wypadku, lecz całą gamą przemyślanych zbrodni, którymi ludzie nawzajem się ranią. Jezus, jedyny umiłowany Syn Ojca, staje się teraz grzechem. To, co zaczęło się od momentu chrztu w Jordanie, przybiera postać realną w całej pełni. On grzechem uczynił tego, który grzechu nie poznał, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Boga, zapisze święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Jezus więc cierpi odrzucenie bardziej niż trędowaty. Doświadcza bowiem, czym jest grzech, że jest całkowitym odwróceniem od Ojca, odrzuceniem Jego miłości. I w tę rzeczywistość odrzucenia Ojca wchodzi Jezus, Jego najkochańszy Syn, i to wchodzi najgłębiej. W perspektywie nieskończoności Boga widzi wszystkich ludzi, wszystkie myśli i czyny człowiecze, które mają swoje źródło po prostu w pysze, w tym pierwszym grzechu człowieka. Kto mówi, że Jezus znalazł się w sytuacji cierpienia kogoś, kto spieszy pomocą, pomniejsza miłość Jezusa. To prawda, moi drodzy, że kochamy drugiego człowieka, odczuwamy jego poczucie winy i cierpienia nieraz jako swoje własne. Jest to na przykład sekret rodziców kochających swoje dziecko. Ale Chrystus jednak, jako pełnia miłości, ogarnia każdego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże i realnie przeżywa skutek jego grzechu. W tym cierpienia związane z poczuciem winy. Przeżywa to w najczystszej formie, jako własne, a nie tak, jakoby było jego własnymi. Stało się to wtedy, gdy Jezus wyraził zgodę, by Ojciec obarczył Go, niewinnego, czystego, bez grzechu, świętego, grzechami całego świata i jednocześnie ukazał obraz miłosiernego Ojca. Jakaś wielka tajemnica tej Bożej miłości i tej cudownej, jednomyślnej współpracy Ojca i Syna. Moi kochani, trzeci aspekt, także wielkiego cierpienia na modlitwie w ogrójcu Jezusa. A ja powiedziałem, nadaremnie się trudziłem, bez pożytku i na nic zużyłem swe siły. Kochani, w swojej modlitwie także Jezus widzi, że grzech ludzi, którzy poznali Jego mękę, medytują na modlitwie, a mimo to wciąż układają się z grzechem. To jest dramat współczesnego także i człowieka. Jezus to widzi już do końca czasów. Jego męka zdaje się nie czynić różnicy w życiu naszym. Nie zmienia, tak się to może wydawać, świat na lepszy. To owi przyjaciele najwięcej zadają bólu. Czytamy w psalmie. Gdyby to nieprzyjaciel ubliżał mi, zniósłbym to jakoś. Gdyby bardzo się do mnie nie odzywał ten, kto mnie nienawidzi, jakoś bym go unikał. A to ty, bratnio duszo, mój przewodniku i znany mi dobrze przyjacielu. Razem ze mną kosztowałeś różnych przysmaków, zgodnie chodziliśmy po domu Boga. To psalm 55. A więc Jezus cierpi na myśl, że Jego męka będzie także marnowana, bo ludzie jej nie zrozumieją. Apokalipsa, znam Twoje czyny, żeś ani zimny, ani gorący, a tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, wyrzucę Cię z ust swoich. Moi kochani, ta nasza przeciętność musi rozczarowywać Jezusa. Obawiamy się, by dotknęła nas Jego męka. Nie chcemy być razem z Nim po prostu. Chrystus odkrywa swój lęk i obawy, które gaszą Jego dotychczasową gorliwość i pragnienie. Skoro Jego męka tak niewiele znaczy dla świata, dlaczego mają podjąć? Straszliwa pokusa, która dotyka Chrystusa, a którą podpowiada zdrowy rozsądek. Na szczęście Jezus umiłował do końca i ma świadomość, wie, że aby doprowadzić dzieło odkupienia do końca, zostało tylko jedno rozwiązanie, bo jak mówi autor listu do Hebrajczyków, nie mamy jako arcykapłana kogoś, kto nie potrafi czuć naszych słabości, lecz właśnie kogoś, kto podobnie doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. Również w naszym życiu, moi drodzy, najgorszą pokusą nie jest nakłanianie do konkretnego grzechu, na przykład kradzieży czy zabójstwa, ale by odrzucić Boga, uznać, że ani On, ani Jego plan zbawienia nie istnieją. To rajska pokusa, by stać się Panem swojego życia, będziecie jak bogowie. To, jak ją odrzucić, ukazał Jezus na modlitwie w ogrójcu. Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Odsuń ode mnie ten kielich, jednak nie czego ja chcę, lecz czego Ty. Ta prosta modlitwa stanowiła zwieńczenie pragnienia spełnienia woli Bożej, która była Jezusowi pokarmem i towarzyszyła przez całe życie ziemskie, z dnia na dzień, z sytuacji na sytuację, niekoniecznie w chwilach pokusy, jak na pustyni, ale i w świątyni, gdy miał 12 lat i został odnaleziony przez Maryję i Józefa. Tak, modlitwa, w której przywołujemy Boga jako Ojca, przemienia nasze postawy, stosunek do Boga, bliźniego i samego siebie. Wiemy o tym, że finałem modlitwy w Ogrójcu stała się żołnierska decyzja do podjęcia boju z szatanem o zbawienie człowieka. To są ostatnie słowa, które Jezus w Ogrójcu kieruje do uczniów. Wstawajcie, chodźmy. Już blisko jest ten, który mnie wydaje. Jezus powiedział te słowa dopiero, powiedzmy szczerze, co wyświęconych kapłanów. Wyszli z wieczernika. Przedtem przychodził i prosił też o pomoc w walce. Nie mieczem, jak próbował Piotr, nie gromami, jak zabiegał o to Jan, tylko posłuszeństwem, ubóstwem, czystością serca, pokorą. I przynajmniej teraz to w Ogrójcu dopowiedział jedną godziną modlitwy. Miłowali Jezusa, a jednak zawiedli. Spoglądam na prawo i widzę, że nikt już na mnie nie zwraca uwagi. Uciekł gdzieś ode mnie ratunek. Nie ma nikogo, kto by dbał o me życie. Krzyk mój zatem, Panie, śle do Ciebie, wołam, Ty jesteś moją nadzieją. Tyś moim działem dziedzicznym w krainie żyjących. To także fragment psalmów. Kochani, oni wszyscy posnęli na odległość rzutu kamienia. Nie rozeznali, że Jezus cierpi. Jak często to prawda także i o nas, o naszym życiu, o wzajemnych relacjach, gdy żyjemy tak blisko siebie. Ale jakże zupełnie inny w tym kontekście, kiedy myślimy o sobie i o swoim życiu, był prymas przez całe swoje życie. Odkąd tylko sięgał pamięcią, jak zaczynał się uczyć modlitwy w domu rodzinnym na różańcu, kiedy bolały go kolana. A potem, kiedy modlitwa jego rozwijała się właśnie z tą całą wielką wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, konieczność zbawienia, opowiadania o Bożej miłości, kiedy też i jednoznacznie podpowiadał, że trzeba nieść brzemiona i modlić się chociażby za swoich największych prześladowców. Na skutek grzechu, tego grzechu, którym my dzisiaj także tkwimy, Jezus wciąż cierpi w swoim Kościele. On wzywa nas po prostu do współudziału w Jego cierpieniu, które jest także cierpieniem człowieka. Jest to mądrość krzyża, która uczy, że w tym cierpieniu spotyka się z samego Boga. I to jest największa tajemnica chyba życia prymasa. Pogłębiana, naprawdę. I jeszcze wtedy, kiedy był profesorem i wtedy, kiedy jeździł i studiował po świecie, przyglądając się kwestiom robotniczym i wtedy, kiedy oceniał różne systemy, komunistyczny, faszyzm, wtedy, kiedy spotykał się z robotnikami, ale także i z inteligencją, zawsze chciał z wielką miłością, podobnie jak Jezus w Ogrójcu, wziąć na siebie wszystkie te cierpienia, te grzechy, słabości, przedstawiać je Bogu, aby swoją służbą, tym umywaniem rąk i tą modlitwą i tą empatią po prostu być narzędziem w ręku Pana Boga i nieść zbawienie. Myślę, że w naszej ojczyźnie my dzisiaj z perspektywy czasu możemy to bardzo i to bardzo wyraźnie dostrzec. To jest miejsce, krzyż, gdzie na pewno można Jezusa znaleźć. Znaleźć Boga, kochającego Ojca. Prymas był o tym przekonany. A zwłaszcza te świadectwa z jego zapisków więziennych, one doskonale o tym nam mówią, ale nie tylko. Kochani, przez całe wieki byli ludzie, którzy w cierpiącym Jezusie, słudze Jahwe, odnajdywali siły do niesienia własnego cierpienia, własnym krzyżu, ale także i cierpienia innych. Także i cierpienia naszej ojczyzny niósł naprawdę na swoich barkach prymas. I skoro jego życie było wielkim piątkiem, sam to mówi, to na pewno jego modlitwa była tajemnicą Ogrójca. Niech może, kochani, naszym takim drugim postanowieniem, które przed beatyfikacją chcielibyśmy wnieść w sobie, jakby spotkać się gdzieś bardziej głębiej z prymasem, po tym, co powiedzieliśmy sobie, że odrzucimy kamienie i będziemy też starać się, chwytając za różaniec, umywać nogi drugiemu człowiekowi, czyli dawać świadectwo miłości wobec drugiego człowieka, także tego cierpiącego, to niech będzie właśnie tym drugim postanowieniem wierność modlitwie. Może tej jednej godziny ogrójca. Myślę, że dzisiaj tego tak samo bardzo, jeszcze może bardziej potrzeba w naszej ojczyźnie. Może prymas chce nas zgromadzić także i w takich okolicznościach, z myśląc nadzieją o przyszłości. To z tej modlitwy będzie się rodzić także i to wezwanie Chrystusa, nadziei wezwanie. Wstańcie, chodźmy. Nadeszła godzina naszego zbawienia. Amen. Dziękuję bardzo za uwagę.